Kochani, jak praca domowa? Dobrze, dziękuję. Mam sprawdzić? Powinniśmy być w 7 rozdziale listu do Rzymian. Czytamy list do Rzymian, ponieważ za chwilę będziemy rozważać temat łaski. Także stąd czytamy, proszę czytajcie na tak zwaną zakładkę, czyli każdy rozdział 2 razy. A potem będzie sprawdzian z tego. Znaczy życie jest sprawdzianem najlepszym, jak poznajemy Boże Słowo. Gdybym zadał dzisiaj takie pytanie, kto z was tutaj obecnych chciałby w swoim życiu doświadczać cudów? To jest parę osób. O, cieszy mnie to bardzo. Kochani, któż z nas nie chciałby doświadczać cudów? A ja chcę dzisiaj powiedzieć, na pewno doświadczysz cudów. Na pewno doświadczysz cudów. To było kilkanaście lat temu. Dotarliśmy z moją żoną do poważnego życiowego zakrętu. Wszystko wokół nas wydawało się popadać w ruinę. Zdrowie moje i mojej żony, zdrowie dzieci, klęska finansowa i różnego rodzaju okoliczności wydawały się sprzeciwiać, stawać naprzeciwko nam. Powiem wam, że kiedy budziłem się rano, to jedną miałem myśl. Co dzisiaj takiego trudnego w moim życiu się wydarzy? I wydarzało się. Raz stuknąłem w samochód jakiś i wepchnąłem go pod nadjeżdżający sprzeciwka. Dobrze, że nikt nie zginął. Innym razem coś innego się stało. Ciągle pasmo przeciwności, trudów i bólów. Czy jest ktoś z was, kto w życiu jeszcze czegoś takiego nie doświadczył? Jedna osoba nie doświadczyła jeszcze tego. Nie, to nie jest tak. Słuchajcie, na pewno też każdy z nas coś takiego doświadczył. Może ja nieprecyzyjnie postawiłem to pytanie. Kochani, ciągle coś się działo, same przeciwności. I pewnie tak jak ja, wy w takich sytuacjach modlimy się. Boże, chociaż, no pokaż chociaż jakiś maleńki znak, że jesteś mi przychylny. Mieliście taki czas? Chociaż maluśki, no żebym wiedziała, że jesteś mi przychylny. My też się tak modliliśmy. Naprawdę wszystko wydawało się, że jest przeciwko nam. Stąd też zacząłem się modlić. Boże, no pokaż coś, no że jesteś po naszej stronie. Powinienem to wiedzieć stąd. Ale prosiłem. I wiecie, w takim największym dole finansowym mój wujek, nie spodziewałem się tego, dał nam prezent. 1000 złotych. Pamiętam, jak biegłem do Marioli, ona pracowała w seminarium. Wbiegłem do biura, mówię, Mariola, wujek dał 1000 złotych. Pamiętam, co mi powiedziała. Wiesz co? Czuję, że się odkręciło, że się odwróciło. Mieliście takie wrażenie, że już się odwróciło? My też mieliśmy. Ja mówię, wiesz, ja tak samo to przeżywam. Pieniądze miałem wkrótce w kieszeni wewnętrznej. Powiesiłem kurtkę na wieszaku przed sekretariatem i zbiegliśmy z radością na obiad. Jedliśmy obiad, ciesząc się, że jest znak. Już się odwróciło. Wróciliśmy do sekretariatu. Okazało się, że w tym czasie na teren wszedł złodziej. I wiecie, co ukradł? Moje 1000 złotych. Kiedy wydawało mi się, że Bóg mi odpowiedział, to stała się taka rzecz. Mieliście tak? Mieliście już tak? Że wydawało się, że się odkręca, że już i tak jest naciągnięte do maksimum? Czy do maksimum? Ja jestem z Gąsocina, rodak dzisiaj, mam rodaka tutaj na nabożeństwie, więc muszę uważać. Kochani, wydawało mi się, że już jest naciągnięta sprawa do maksimum. Proszę o coś, dostaję i nagle łubudu. Nie jestem w stanie opisać, jak się czuliśmy. Kilka dni później Mariola zgubiła lub, jak myśleliśmy, ktoś jej ukradł klucze. Niby drobna rzecz, ale trzeba zmienić zamki. Trzeba zrobić kolejny wydatek, a tu nawet nie ma na jedzenie, nie ma na inne podstawowe rzeczy. Myślę, że wielu z was doświadczyło takiej sytuacji, kiedy już wszystko wydawało się, że jest źle, to następnego dnia było jeszcze gorzej. Posłuchajcie historii, która jest zapisana w 2 Księdze Królewskiej. Zacznę od 6 rozdziału, który opisuje sytuację. 6 rozdział, 24 wiersz. rzecz się dzieje w Izraelu, w mieście Samaria. Wróg Izraela, król Ben-Hadad, król Aramu, zgromadził całe swoje wojsko i wyruszywszy obległ Samarię. I nastał w Samarii wielki głód. Gdy ją oblężono, także doszła cena łba oślego do 80 srebrników. Podobno na polski, na polskie wartości dzisiejsze, cena łba oślego wynosiła 20 kg srebra. Wyobrażacie sobie? Łeb ośli, nie mówiąc już o pozostałościach. Osioł jest nieczystym zwierzęciem. Izraelici osła nie jedli. Jeśli dobrze pamiętam, to osioł jest nieczysty. Czy się mylę? Mimo wszystko, mniejsza z tym, kochani, sprawdzę. Dzisiaj w nocy mi się to przypomniało. Łeb ośli kosztował 20 kg srebra, a 2 litry obornika gołębiego 20 dekagramów srebra. Możecie sobie wyobrazić? To ile mogło kosztować bardziej poważne rzeczy do codziennego użytku, jedzenia i tak dalej? Skoro takie rzeczy kosztowały tyle? Katastrofa totalna. Ale to nie wszystko. Bo gdy wydawało się, że już jest tak bardzo źle i że gorzej być nie może, otóż pewnego razu król izraelski przechodził po murze miejskim, zawołała na niego pewna kobieta mówiąc: ratuj mnie, panie mój królu. A on odpowiedział: jeżeli cię Pan nie uratuje, jakże ja cię uratuję? Czy sklepiska, czy stłoczni? Król zapytał ją jeszcze: co ci jest? A ona odpowiedziała, wskazując na pewną kobietę. Ta oto kobieta rzekła do mnie: daj twego syna i zjemy go dzisiaj, a mojego syna zjemy jutro. I oddałam mojego syna, ugotowałyśmy go, zjadłyśmy. A gdy znowu przyszedł głód, poszłam do niej, żeby ona ugotowała swojego syna. Ona nie chciała. Kochani, ludobójstwo, kanibalizm, masakra. Gdy już się wydawało, że jest źle, to było jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej. I w takich chwilach często wołamy: Boże, dlaczego? Gdzie jesteś, Panie? Tak samo było i z nami. Pamiętam, po tym jak Mariola zgubiła klucze, czułem się zdruzgotany. Wracałem do domu i modliłem się. Mówię: Panie Boże, powiedz mi coś. Daj mi jakiś znak swojej przychylności. Powiedz mi, że czuwasz nad tym wszystkim, co się wokół nas dzieje. Powiedz, co mam zrobić. Chociaż daj mi taki znak, niech chociaż te klucze znajdę. I słuchajcie, już dawno, od dawna mam wrażenie, że jestem zdrowy na umyśle. Nawet jestem tego pewien. Usłyszałem w swoim sercu głos. Kilka razy w życiu, może 3-4 razy mi się to zdarzyło. Przejdź na drugą stronę. Rzadko wracałem drugą stroną. To nie była strona, którą chodziłem. Ale już kiedyś mi się coś takiego zdarzyło, więc mówię: przejdę. Przechodzę, patrzę, gdzie leżą klucze. I słuchajcie, nie znalazłem. Nie leżały. I gdy już taki zdruzgotany podniosłem głowę, przede mną była budka telefoniczna, podnoszę głowę, a na budce telefonicznej wielki napis. Znaleziono klucze i numer telefonu. Kochani, to były nasze klucze. Ale wróćmy do króla izraelskiego. On miał na imię Joram. Był tak zły na Boga, że chciał zgładzić żyjącego i działającego na tych terenach proroka Elizeusza. I przyszedł i posłał nawet morderców do proroka. A prorok wtedy powiedział następujące zdanie: Słuchajcie słowa Pańskiego. Słuchajcie słowa Pańskiego. Chcecie doświadczyć cudów? Na pewno doświadczymy cudów, gdy słuchać będziemy Słowa Bożego. Na pewno doświadczymy cudów, gdy słuchać będziemy Bożego Słowa. Jeśli nie jesteśmy tego w stanie zapamiętać, to proszę zanotujcie to. Bo jeśli marzysz o cudach w swoim życiu, jeśli potrzebujesz cudów w swoim życiu, to pierwsza rzecz to jest słuchanie Bożego Słowa. Na pewno doświadczysz cudów, jeśli słuchać będziesz Bożego Słowa. Nie zawsze słyszymy taki głos w sercu, jak ja usłyszałem, ale zawsze na wyciągnięcie naszej ręki jest tutaj Boże Słowo, które mówi nam o Bożych obietnicach, które uczy nas, jak żyć, które stawia przed nami wyzwania. Słowo Boże, które jest ostre jak miecz obosieczny i ma wpływ na nasze życie. To jest pierwsza zasada. Na pewno doświadczysz cudów, gdy słuchać będziesz Bożego Słowa. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że bardziej patrzymy na okoliczności, które nas otaczają. Bardziej jesteśmy skłonni słuchać głosów okoliczności czy różnego rodzaju doradców zamiast Bożego Słowa. Zadam wam pytanie. Jak dawno, kiedy ostatnio, wbrew ludzkim opiniom, wbrew opinii ekspertów, znawców, zdarzyło ci się oczekiwać na Boży cud? Kiedy ostatni raz pomyślałeś w kategoriach tego, że Bóg może uczynić cud w twoim życiu? Czy myślisz, że Bóg może zrobić więcej? Kiedy ostatni raz myślałeś w taki sposób, że Bóg może więcej? Jeśli nie wierzysz Bożemu Słowu, to nie masz podstaw do oczekiwania Bożego cudu. Ponieważ Słowo jest fundamentem naszego oczekiwania na cud. Na pewno doświadczysz cudu, gdy będziesz słuchał Bożego Słowa, gdy będziesz wierzyć Bożemu Słowu. Posłuchajcie, co powiedział prorok. Wyobraźcie sobie, łeb ośli kosztuje 20 kg srebra. A prorok Eliasz mówi tak. Tak mówi Pan. Jutro o tym czasie miara przedniej mąki będzie za jednego sykla, a dwie miary jęczmienia również za jednego sykla w bramie Samarii. Mąka i jęczmień nieporównywalne z odchodami gołębimi. Zgodzicie się, że jest różnica między odchodami gołębimi a mąką, prawda? Wiadomo, jakbym zapytał, co chcecie spożywać, nie byłoby tutaj kwestii. Słuchajcie, ceny tak spadły, że gdybym miał dać jakieś porównanie, to dzisiaj benzyna kosztuje 5 zł, a wyobraźcie sobie, staje tutaj ekonomista i mówi, słuchajcie, od jutra benzyna będzie kosztowała 50 groszy. Słuchajcie, byśmy się obśmiali, prawda? Większość z nas by powiedziała, to śmieszne, nawet jakby rząd zniósł akcyzę, to i tak by było 2,50, a nie 50 groszy. Trochę polityki tutaj wrzuciłem. A w zasadzie ekonomii. Jeśli nie wierzymy Bożemu Słowu, to co najwyżej możemy być obserwatorami cudów, a nie ludźmi, którzy Bożych cudów doświadczają. Bo w tej historii pojawia się adiutant króla, który jak usłyszał, że ceny tak spadną drastycznie, to powiedział tak, choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy ta rzecz mogłaby się stać? Podważył Boże Słowo. A prorok mu powiedział, wiesz co? Zobaczysz ten cud na własne oczy, ale go nie doświadczysz. Na pewno doświadczysz cudów, gdy będziesz słuchał Bożego Słowa. Wiecie, także i nam wówczas w tej sytuacji Bóg dał słowo, że jest przychylny, lecz nasza sytuacja absolutnie się nie zmieniała. A wręcz mógłbym powiedzieć, że działo się, jeśli nie gorzej, to na pewno nie lepiej. I pamiętam taki dzień, kiedy nawet miałem Boże Słowo, przecież czytam, wiem, Bóg jest ze mną. Mieliśmy po 40 lat, wiedzieliśmy, że powinniśmy wyprowadzić się z wynajętego mieszkania. Absolutnie nie mieliśmy żadnych oszczędności, nic zupełnie. Wtedy obowiązywał tak zwany wkład własny. Pamiętacie? Żeby mieć jakikolwiek kredyt. Nie mamy nic. Pamiętam płacz mojej żony, modlitwy. I siedziałem w domu i powiedziałem sobie nie. Tak dalej być nie może. Ja po prostu wychodzę i będę robił to, co do mnie należy. Wychodzę, idę działać. Po prostu. Nie mogę się zamknąć w mieszkaniu, rozpaczać. Ja muszę wykonywać moją pracę, moją służbę. Wychodzę, idę spotykać się z ludźmi. Na tym polega moja praca. na spotykaniu się, rozmowach, modlitwach, więc powiedziałem sobie, idę, wychodzę, po prostu robię to, co do mnie należy, idę działać. Wyszedłem z domu, żeby spotykać ludzi, żeby być z nimi, modlić się. I w tym momencie ktoś zadzwonił do mnie i mówi, słuchaj, chciałem się z tobą spotkać. Pojechałem na to spotkanie. No myśląc o tym, człowiek przyjechał, chce spotkać modlitwę może i tak dalej. Chcę wam powiedzieć, wyszedłem z domu, nie mając nic. Wróciłem za 3 godziny i przyniosłem żonie 40 tysięcy, mówiąc, to jest na wkład własny. Powiecie, takie rzeczy się tylko pastorom zdarzają. Absolutnie nieprawda. Znam wielu ludzi, którym się takie rzeczy zdarzają. Gdyby ktoś mi powiedział rano, Krzysiek, dzisiaj będziesz miał na wkład własny, to bym zachował się jak adiutant króla. Pewnie bym go obśmiał, bo była to rzecz dla mnie niemożliwa. Ale zrobiłem pierwszy krok. Nie zostałem w miejscu rozpaczy. Zacząłem działać po prostu. Zacząłem coś robić. Wyszedłem z domu. Zacząłem po prostu robić to, co do mnie należy. Robiłem, mógłbym powiedzieć, zacząłem robić swoją działkę. Ale wróćmy do naszej historii. Bo oto w tej historii pojawiają się jeszcze inni bohaterowie. 4 mężów trędowatych. Oni byli u wejścia do miasta wtedy, gdy prorokował prorokował Elizeusz. I mówili jeden do drugiego, po cóż my tutaj siedzimy, aż zginiemy? Jeżeli powiemy sobie, wejdziemy do miasta, a w mieście jest głód, to umrzemy. A jeśli pozostaniemy tutaj, także pomrzemy. Przejdźmy więc do obozu Aramejczyków. Jeżeli pozostawią nas przy życiu, będziemy żyć. A jeśli nas zabiją, zginiemy. I wiecie, co zrobili? Ruszyli o zmierzchu, ażeby przejść do obozu Aramejczyków i doszli aż do końca obozu Aramejczyków, a oto nie było tam nikogo. Pan bowiem sprawił, że w obozie Aramejczyków usłyszano turkot wozów wojennych, tętent koni i zgiełk wielkiego wojska. To też rzekli jeden do drugiego. Oto król izraelski wynajął sobie przeciwko nam królów chetyckich i królów egipskich, aby nas, na nas ruszyli. Zerwali się więc i o zmierzchu uciekli, pozostawiwszy swoje namioty, konie i osły i cały w ogóle obóz, tak jak był i uciekli ratując życie. Wyobrażacie sobie sytuację? Wojska wroga otaczają miasto, nagle Bóg czyni cud, wojska uciekają, a trędowaci wchodzą do miasta. Słyszycie co oni, ich rozmowę? Oni zaczynają działać. Nie pozostali w bramie, w której siedzieli. Podjęli decyzję działania. Powiedzieli sobie, no jeśli tu zostaniemy w tym punkcie, jeśli zamkniemy się w tej bramie, na pewno umrzemy. Musimy coś zacząć robić. Mamy wybór, pójdźmy tam, zróbmy coś. Tak czy owak musimy coś zrobić. Często jest tak, że czekamy na Boga i na Jego działanie i to jest przepisowo. To jest prawidłowo. To jest prawda. Ale gdy Bóg posyła swoje słowo, wtedy oczekuje także od nas naszego pierwszego kroku, naszego działania. Chcecie parę fragmentów biblijnych? Pamiętacie do sparaliżowanego? Weź swoje łoże i chodź. Pamiętacie niewidomego? Wstań i idź do sadzawki Siloa i co zrób? Obmyj swoje oczy. Pamiętacie innych? Idźcie do kapłanów. Zrób pierwszy krok. Zacznij działać zgodnie z Bożym Słowem. Chcesz doświadczyć cudów? Powiem tak. Na pewno doświadczysz cudów, gdy zaczniesz działać zgodnie z Bożym Słowem. Na pewno doświadczysz cudów, gdy zaczniesz działać zgodnie z Bożym Słowem. Pierwsza myśl była, na pewno doświadczysz cudów, gdy słuchać będziesz Bożego Słowa. Druga myśl brzmi, na pewno doświadczysz cudów, gdy zaczniesz działać zgodnie z Bożym Słowem. Zgodnie z Bożym Słowem. Taka jest zasada. 2 historie jako ilustracja. Pierwsza historia to człowieka, który siedział na brzegu okna w płonącym wieżowcu. Siedział i modlił się, Boże, ześlij mi ratunek, Boże, uratuj mi, Boże, sprowadź mnie na dół. I gdy tak się modlił, nad nim zawisł helikopter z liną. Była ta lina na wyciągnięcie ręki, ale on się modlił. Boże, ześlij mi pomoc. Ściągnij mnie z tego muru. Helikopter odleciał. Potem jakiś strażak podstawił drabinę. Wystarczyło, żeby on się zsunął, zawisł na rękach i sięgnąłby do stopni. Ale on się modlił. Boże, pomóż mi. Potem strażacy ustawili tą wielką trampolinę, na którą mógł skoczyć. A on się znowu modlił. Boże, sprowadź mnie stąd. Znieś mnie z tego miejsca. A potem budynek spłonął razem z nim. To jest taka legenda. Stanął przed Bogiem i mówi, Boże, przecież modliłem się do Ciebie, a Ty nic. A Bóg mu powiedział, no zesłałem helikopter z liną, strażaka z drabiną i ratowników z trampoliną. Wystarczyło wyciągnąć rękę i chwycić. Sunąć nogi i nacisnąć na pierwszy szczebel lub skoczyć na to, co Ci podstawiłem. Często jest tak, czekamy na Boga. Bóg przychodzi ze swoim słowem i oczekuje kroku wiary. Opartym na Bożym Słowie. Opartym na Bożym Słowie. Inna historia, może ją znacie. Jak pewnemu farmerowi, rolnikowi osioł wpadł do studni, a to było stare zwierzę, wpadł do studni i kwiczał w tej studni, kwiczał. Ten rolnik wiedział, że nie jest w stanie go wyciągnąć. Pomyślał sobie, stare zwierzę, zasypie po prostu studnię. Studnia była sucha i tak bezużyteczna. Zawołał sąsiadów, żeby mu pomogli i zaczęli wrzucać ziemię. Nagle kwik osła, no wiadomo, no, obrywa ziemią, no to kwiczy. A potem ucich. No to oni sypią dalej. Co zainteresowało to tego gospodarza? Zajrzał i zobaczył niesamowite zjawisko. Gdy sypnęli łopatę z ziemią, w tym momencie, gdy ta ziemia spadła mu na plecy, on stawał na tylnych nogach, a przed nimi opierał się. Ziemia się zsuwała i ją deptał. I po prostu po jakimś czasie co zrobił? Wyszedł. O, to taka historia. Trędowaci postanowili coś zrobić. Oni postanowili zacząć działać, postanowili zacząć coś robić. I czytamy dalej, że doszli trędowaci aż do końca obozu i weszli do jednego namiotu, najedli się, napili, wynieśli stamtąd srebro, złoto, szaty. Wyszedłszy, ukryli to, potem wrócili, weszli do innego namiotu, a zabrawszy stamtąd też wynieśli i wyszedłszy, ukryli. I tak mogliby robić w nieskończoność i historia na tym miałaby swój finał. Co się stało? Słowo Boże się wypełniło. Słowo Boże się wypełniło. Elizeusz powiedział, jutro Bóg zamierza zrobić cud i Bóg zrobił. Bo Bóg jest wierny swojemu słowu. Bóg jest wierny swojemu słowu. On powiedział, że to zrobi i to zrobił. I wiecie, ta historia mogłaby się w tym momencie skończyć. I miałaby tylko znaczenie, wiecie dla kogo? Dla czterech trędowatych. Dla nikogo więcej. Ale trędowaci podjęli refleksję. Gdy zaczęli działać, gdy zaczęli doświadczać tego bogactwa, wpadli na pomysł. Posłuchajcie, jeden do drugiego zaczął mówić. Niedobrze jest, że tak robimy, ponieważ dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Tu jest użyte hebrajskie słowo, które jest tłumaczone na greckie słowo Ewangelia, radosna wieść. Niedobrze jest, gdy tak robimy. To jest dzień Ewangelii, dobrej wieści. Pójdźmy do miasta i powiedzmy o tym, co się stało. Chodźmy, powiedzmy i donieśmy o tym domowi królewskiemu. I poszli. I poszli, zanieśli tę dobrą nowinę. I gdybym czytał tę historię do końca, a mamy już mało czasu, to byście zobaczyli, jak naród skorzystał z tego błogosławieństwa. Oprócz jednego człowieka, tego adiutanta. Stanął w bramie, nie skorzystał, bo go zadeptano. Po prostu biegł, biegli ludzie i tak dalej. I tu chcę dorzucić jeszcze jedną rzecz. Na pewno doświadczysz cudów, jeśli będziesz słuchał Bożego Słowa. Na pewno doświadczysz cudów, gdy będziesz podejmował działania zgodne z Bożym Słowem, ale na pewno doświadczysz cudów, gdy zaczniesz dzielić się Bożym błogosławieństwem. To jest trzecia myśl. Na pewno doświadczysz cudów, gdy zaczniesz dzielić się Bożym błogosławieństwem. A co z moją historią w tym momencie i Marioli? Kupiliśmy mieszkanie. Dzisiaj w tym mieszkaniu spotykamy się z ludźmi, modlimy się, spożywamy posiłki, wołamy do Boga. Wiele osób mogło doświadczyć naszej gościnności, schronienia, spotkania z Jezusem. Dzielimy się błogosławieństwem. Ale dzisiaj, kochani, nie jestem wolny od mówienia w kontekście tego, co przed nami, tego, co za 4 tygodnie. 10 lat temu, dokładnie 10 lat temu, trochę mniej niż 10 lat, Bóg powiedział do naszego przełożonego, dał mu takie pragnienie w sercu, żebyśmy założyli kościół tutaj na Pradze. Niektórzy z was pamiętają. Zaczęliśmy modlić się, rozmawiać. Poszliśmy, nie widzę Darka Kulgajuka, ale on tego dnia liczył, kiedy mieliśmy pierwsze nabożeństwo. Wiecie, ile nas było osób? 80. W zasadzie na drugim nabożeństwie. Pierwsze to jeszcze parę osób przyszło z ciekawości. Od drugiego nabożeństwa było nas 80 osób. I chcę zrobić eksperyment. Potrzebuję waszej pomocy, bo już jest po czasie. Chciałbym, żeby wstały te osoby, które od początku są. Wstańcie na chwilę. A reszcie zadam pytanie, słuchajcie, kogo jest więcej? Usiądźcie na chwilę. Znaczy usiądźcie, proszę. Poszło nas 80 osób. Dzisiaj nas zbiera się tutaj z dziećmi 600 osób. Kochani, rozejrzyjcie się wokół, ile mamy błogosławieństwa. Kto z was pamięta pierwszą szkółkę? Edytka, pewnie pamiętasz. Korytarz przed salą. Potem mała sala. Po roku wyprowadziliśmy się do lokarisu obecnego. Jeszcze gorzej. Dzieci na korytarzu za szybą. Jak się mówiło kazanie, to stąd mówię głośno, bo musiałem przekrzyczeć dzieci. Takie moje tłumaczenie. Kochani, i myślę sobie, czas podzielić się błogosławieństwem. Naprawdę, to jest czas, żeby podzielić się błogosławieństwem. Bo nasze zakładanie kościoła na południu, to proszę się nie obrazić, ale to wyjście grupy trędowatych, którzy tak dużo doświadczyli od Boga, do ludzi, którzy pozostali w mieście i jeszcze nie słyszeli o Bożym błogosławieństwie. Mogę to powtórzyć raz jeszcze? To wyjście trędowatych, części trędowatych, którzy doświadczyli Bożego błogosławieństwa, Bożego poruszenia, do ludzi, którzy są w mieście, którzy nie doświadczyli jeszcze duchowego bogactwa. Idziemy tam, bo chcemy podzielić się naszym błogosławieństwem. Idziemy tam, bo chcemy doświadczyć cudu. Idziemy tam, bo są tam ludzie, którzy potrzebują. Wiecie, myślałem o tych trędowatych. Ciekawe jest to, że trędowaty to był ktoś, kto był od środowiska odsunięty. Oni nawet nie byli w mieście, zauważyliście? Do miasta ich nie chciał ich wpuścić. Nimi gardzono. Ale to, że ktoś mną gardzi, nie zwalnia mnie od przywileju podzielenia się błogosławieństwem. Kochani, za 4 tygodnie mamy nadzieję około 100 trędowatych oczyszczonych przez Pana Jezusa Chrystusa. Trzeba to dodać koniecznie, bo to jest prawda. Przejdzie do tamtego miejsca. Dużo większa część tutaj zostanie. To nasze wspólne dzieło i nasza wspólna odpowiedzialność. Naprawdę, to jest wspólne nasze dzieło. Nasza wspólna odpowiedzialność. Wiecie, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak manipulacja, bo nie mam tego nawet zamiaru w sercu. Ale pomyśleliśmy sobie, rozmyślając też o tym wszystkim, za chwilę narodzi się nasza córka, jeden minister wymyślił becikowe, inni wymyślili plusikowe w hołdzie dla Polaka, a my sobie pomyśleliśmy, że fajnie by było dać wyprawkę naszemu dziecku, które się urodzi. Dać wyprawkę. Ta wyprawka może składać się z kilku rzeczy, czy czynności nawet. Pierwszą rzecz, którą możesz dać, i część zadecydowała, że tak, to chcą iść tam. Część chce dać tam samych siebie, część z nas chce dać samych siebie tutaj. Inni z nas mogą podzielić się rzeczami, które mamy w domu, a które mogą tam się przydać. Warto o tym pomyśleć. Może masz jakieś rzeczy, którymi możesz się podzielić. Na pewno każdy z nas może podzielić się modlitwą, prawda? Jak to mówił jeden pastor z Kanady, Tony Bill, jak będziesz w Kanadzie, będziesz potrzebował pomocy, dzwoń, modlitwy nigdy nie odmawiam. Możesz posłużyć się talentem swoim. Może tam będą coś potrzebowali, w czym będzie pomocny twój talent i możesz poświęcić 15 minut, żeby im pomóc. Możesz poświęcić swój czas, prawda, że to dobra wyprawka? Wyprawka z czasu, wyprawka z talentu, wyprawka z jakichś rzeczy, które mamy. A niektórzy czują to powołanie, że ich wyprawką jest ich osoba, która tam pójdzie. I tu wcale nie punkt centralny. Ale możemy naszej córce na drogę dać coś być może ponad nasze możliwości. I mam na myśli wyposażenie finansowe. Powiecie, że to, do tego zmierzałem i to rozmyślałem nad tym. Chciałbym nas zachęcić do niezwykłego poświęcenia. Do specjalnej wyprawki także i finansowej. Wyprawki, która nie będzie się składała z tego, że pomyślę sobie, to miałem dać na północ, więc przerzucę tylko to i dam do nowego kościoła. Wiecie, to nie będzie wyprawka, tylko podcięcie gałęzi, na której siedzimy. A to dla nas wyzwanie teraz, jak zakładamy drugi kościół. Więc nie o to chodzi w tej wyprawce, żebym tylko przerzucił. Rozumiecie, co mam na myśli? Żebym tylko przerzucił to, co zaplanowałem dać na północ, co dam na południe. Fajnie, dałem wyprawkę. Nie, nie, podciąłem gałąź, na której siedzi cały kościół. Chodzi o to, żebyśmy zrobili wysiłek ponad nasze możliwości. Żebyśmy dali jakąś część naszych finansów ponad nasze możliwości. Coś, to może być jeden wdowi grosz. Nie chodzi o kwotę, chodzi o ofiarę, czyli coś ponad możliwości. Jeśli możesz, bo wiem, że są osoby, które nawet tego nie mogą, bo są w takiej sytuacji same, potrzebują pomocy. I tu jako Kościół jesteśmy wrażliwi. Ale jeśli możesz, nawet powiem wam, przygotowaliśmy specjalne koperty z napisem wyprawka. Damy wam je. Ja też je wezmę. Możesz tam wrzucić ten przysłowiowy grosz, przysłowiowy 100 zł, milion. Nie ma tutaj ograniczeń w jedną i w drugą stronę. Słuchajcie, nie ma. Nie ma ograniczeń. Ale możesz też dorzucić kartkę z napisem ja będę się modlił. Ja mam w domu to i to, jeśli to jest potrzebne, to chcę to oddać. Ja mam taki i taki talent, jeśli potrzebujecie, to chciałbym, żeby tam było użyte. Mam odrobinę czasu, może potrzebujecie moich rąk, ja ten odrobinę czasu poświęcę. Rozumiecie, o co chodzi? Chodzi o całościową wyprawkę. Poproszę, żeby teraz rozdano nam te koperty. A jeśli nie możesz, to zostaw sobie taką kopertę na lodówce albo na telewizorze i módl się o nowy kościół. A ja chcę zakończyć podsumowaniem. Bardzo ważnym, kochani, bo czas już nas nagli. Gdy słuchać będziesz Słowa Bożego, na pewno doświadczysz cudu niebiańskiego. Gdy zaczniesz działać zgodnie z Bożym Słowem, na pewno doświadczysz cudów. I kolejna, ostatnia już rzecz. Gdy podzielisz się błogosławieństwem, na pewno doświadczysz cudów. I w tym momencie powinienem zadać pytanie, czy jesteś gotowy na cuda? Jeśli tak, to słuchaj Bożego Słowa. Stosuj Boże Słowo i dziel się błogosławieństwami. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że ciągle jesteś Bogiem cudów. Że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych i tak jak mówi Twoje słowo, Twoja ręka nie jest zbyt krótka, aby nie mogła pomóc. Znasz sytuację każdego z nas, znasz sytuację całej naszej wspólnoty. Boże, nie jesteśmy Tobie obojętni. Ja dziękuję Tobie za Twoje słowo. w którym znajdujemy tak wiele głębokich treści. I proszę Cię, żeby Twoje Słowo mieszkało w nas w obfitości. Panie, dziękuję Tobie też za to, że możemy wiarą działać w oparciu o Twoje Słowo. Proszę, naucz nas tego. Działać w oparciu o Boże Słowo. Być wykonawcami tegoż Słowa. A wtedy doświadczymy cudów. Boże, a też każdego z nas naucz dzieleniem się Twoimi błogosławieństwami. Panie, by nie były zachowane tylko dla nas, ale żeby inni mogli skorzystać z tego wszystkiego, co dzięki Twojemu błogosławieństwu mamy w naszym życiu. Ucz nas tego, Panie, tej trudnej sztuki dzielenia się, a Ty sam powiedziałeś przecież, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. A myśmy tak wiele od Ciebie dostali. Daj nam, Panie mój, odwagę, mądrość, świadomość, byśmy mogli się tym podzielić. O to Ciebie proszę dzisiaj. Amen.